estetyka w filmie nosi cechy pewnego, jednak pewnego porządku. Natomiast w serialu to się pisze muzykę, nie wiem, godzinę muzyki i potem się lokuje tę muzykę w określonych, pasuje czy nie pasuje. Dla mnie to jest zupełnie inna praca i spotkało mnie to kiedyś z serialem, który teraz jest słynny, M jak Miłość. Tadeusz Lampka zaproponował mi, kiedy zaczynał tę produkcję, zaproponował mi, żebym napisał muzykę do tego filmu i ja byłem w stanie obejrzeć minutę tego filmu, a moja żona obejrzała, bo poprosiłem żonę, żeby to obejrzała, bo ja nie byłem w stanie tego obejrzeć. I ona obejrzała 3 minuty tego filmu i powiedziała, nie bierz tego i do dzisiaj żałujemy z uwagi na tantiemy, które nam przeleciały koło nosa. No ale chodzi o to, że gdzieś tam ta tkanka też tkwi tajemnica w tym, że elektroniczna kamera jest zupełnie inną kamerą niż kamera
35.
No tak, że nie wam to trudno powiedzieć, ale oglądając taki film, który jest na taśmie, teraz zresztą no, człowiek zupełnie inaczej, jakby to jest inna przestrzeń. To jest tak chyba porównać można do nagrań elektronicznej muzyki i z prawdziwymi instrumentami.
A jak to wyglądało z Maciejem Dejczerem, 300 mil do nieba, Bandyta? Czy ty już jakby myślałeś o tej muzyce w momencie powstawania scenariusza, czy w trakcie realizacji, czy dostawałeś gotowy film? Czy ta kiedy ta muzyka się rodziła? Kiedy był pomysł na nią?
No, na 300 mil do nieba to było tak, że miałem pomysł na temat, mgliste wyobrażenie, jak to powinno wyglądać. Jechałem do Katowic na nagrania z muzykami, którzy w ostatniej chwili zrezygnowali z nagrań, zostałem zupełnie z inną ekipą, no po prostu jeden horror i nadzwyczajnym ludzkim, nie nadzwyczajnym jakimś zbiegiem okoliczności to się w ogóle te nagrania udały i ja miałem wymetrowane, to był pierwszy, to znaczy przedtem miałem do czynienia z dużych filmów kinowych, z filmem Ukerosa i to było bardzo dobre doświadczenie z uwagi na to, że wtedy się właściwie przekonałem, że każda sekunda jest ważna, każda sekunda muzyki i obrazu i te 300 mil, to były wszystko moje doświadczenia, tutaj widzę jakieś szkoły, jakieś wymiana jakichś poglądów, jakiś internet, jakieś no, gazety, jakiś ruch w muzyce filmowej jest dosyć taki no, uważnie śledzony przez publiczność, co się dzieje w muzyce filmowej. Wtedy nie było żadnych doświadczeń, żadnych wymiany poglądów. Był jeden Zdzisław Szostak, wybitny dyrygent w Łodzi, który wiedział wszystko, miał stoper wielkości, po prostu taki wielki, zresztą ma go do dzisiaj. I dawało mu się partyturę, którą mniej więcej człowiek myślał, że no, to może mieć około 2 minut. I on pytał, czy to mam mieć, stojąc przed Wosprem, czyli najlepszą polską orkiestrą wtedy, czy to mam mieć minutę, czy mam mieć 7 minut. Ja mówię, no to ma mieć 2 minuty, 3 sekundy i to zawsze za pierwszym razem ten Szostak umiał to wydyrygować. W tej chwili oczywiście są jakieś projekcje, z tyłu orkiestra siedzi, film jest pokazywany, oni grają pod obraz i tak dalej. Ten Zdzisław Szostak miał jakąś, no taki dar, że po prostu rozumiał prędkość muzyki w filmie.
Robisz muzykę do filmów fabularnych, ale także ostatnio bardzo dużo do filmów dokumentalnych. Ja miałem teraz przyjemność zasiadać w komisji selekcyjnej na Krakowski Festiwal i dostrzegłem właśnie tam, że zaczynasz dużo dokumentów.
Przeszliśmy gdzieś? Przez jakąś selekcję?
Przeszliście przez selekcję?
Tak.
Czym się różni? Czy to się w ogóle różni? Pisanie muzyki do dokumentu, a do filmu fabularnego? Bo chyba ona trochę inne funkcje pełni jakby w dokumencie.
No po pierwsze odpowiedzialność jest wielka w dokumencie. W tej chwili piszę do filmu dokumentalnego o Oświęcimiu muzykę i tak lekko mówić, tak, to jest po prostu doświadczenie po prostu tego oglądanie filmu dokumentalnego jest po prostu kompletnie innym przeżyciem niż to jest w ogóle jak gdyby z innej rzeczywistości. No. Odpowiedzialność filmu dokumentalnego jest ogromna, znacznie większa niż filmu fabularnego. Przeważnie to są historie prawdziwe, przeważnie to są historie przeżywane przez tych ludzi lub przez nawet w tej chwili piszę muzykę do filmu przyrodniczego. I też jest jeszcze inna różnica. No i macie ten problem, że ja nie umiem mówić.
A muzyka filmowa, która w tej chwili staje się bardzo popularna, wydaje się masę płyt, praktycznie za każdym filmem idzie płyta z muzyką filmową, a ta muzyka filmowa jest jakby no, pewną częścią składową filmu, czemuś służy, służy temu filmowi. I nagle słuchamy ją całkowicie odrębnie, oddzieloną od obrazu. Jak to postrzegasz? Czy to ma sens? Słuchanie muzyki filmowej bez tego obrazu, któremu ona powinna jednak jakoś służyć.
To znaczy, ja tego nie ocenię, czy to ma sens, czy nie. Wiem, że dla wybitnych muzyków, którzy piszą też muzykę do filmów, tak jak Killa, czy Penderecki, który napisał Pamiętnik Znaleziony.
Tak, tak. No bo ta muzyka zaczyna żyć jakby już własnym pozaekranowym życiem. Tutaj ten festiwal rozpoczynał koncert Orkiestry Narodowej Polskiego Radia z Katowic, która wykonała muzykę filmową Killara. Dzisiaj posłuchamy twoich kompozycji filmowych.
A to jest inna historia.
I to, ale to jest bez obrazu, prawda? Ale to zaczyna żyć własnym życiem, zostaje znakomicie jakby przyjmowane przez publiczność i zaczyna żyć nowym życiem i nieco innym, bo bez obrazu. Kiedyś Zygmunt Konieczny na pewnym spotkaniu powiedział coś takiego, że właśnie komponuje do filmu i jakby specjalnie sobie nie życzę tego, żeby ta muzyka pojawiała się poza filmem, bo ona jest do tego obrazu, po czym gdzieś pół roku minęło od tego stwierdzenia i wręczył mi płytę z Jancia Wodnika ze swoją muzyką.
No tak, tylko że właściwie to, bo to jest inna historia, że ja bym to powiedział, to powiedziałby Zygmunt Konieczny, który jest naprawdę wybitny muzykiem i który się koncentruje absolutnie na dźwięku, dla którego te interwały, czy tam funkcje jakieś melodyczne, czy rytmiczne są, jeżeli nie pisze do filmu, tylko tę muzykę do słuchania, kiedy bohaterem jest muzyka, kiedy jest autonomiczna, no to wtedy każda nuta jest ważna. W jego wypadku no to jest absolutnie...
Czy każda pauza nawet w jego wypadku.
Tak, no wszystko jest, ma swój porządek, swoją wartość i autorowi tej klasy, wybitnemu kompozytorowi jak Konieczny, no to jest oczywiste, że on tych nut, które on pisze do filmu, gdzie funkcja muzyki jest podrzędna i ta muzyka często jest no, po prostu zwyczajnie niemuzyczna. Tak. Nie ma swojej logiki. No po pierwsze nie ma formy. Muzyka w filmie nie ma formy, bo jest jakby służebna.
Jest służebna.
I kiedy te dźwięki, bo to są w sumie dźwięki, on ma bez obrazu, no to ja rozumiem Zygmunta, że to jest dla niego przeżycie bardzo trudne. A u mnie jest zupełnie to inaczej wygląda, dlatego że ja w ogóle nie piszę muzyki autonomicznej, nie znam się na muzyce autonomicznej. Jest cały szereg form, których w ogóle nie rozumiem. No i tak dalej, i tak dalej. Ja się czuję bardziej filmowcem niż muzykiem, bardziej się czuję związany. I dla mnie jest wielkim zaszczytem, jeżeli moja muzyka przez tak wybitnych muzyków jak tutaj ci, którzy dzisiaj wystąpią, grający w Symfonii Warszawii, z Pendereckim, tak, najlepszych orkiestrach, że oni w ogóle te moje tematy sobie opracowali po swojemu i z nimi występują, to jest dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, że coś takiego w ogóle się zdarzyło.
Polscy kompozytorzy robią wielkie kariery w tej chwili za granicą. Operatorzy i kompozytorzy to są takie kompozytorzy filmowi, takie dwa najbardziej nasze eksportowe zawody filmowe w tej chwili. No, cały klan operatorów w Stanach, ale także kompozytorzy. Killar, Preisner, twoja muzyka. Powiedz mi, porównaj jakby pisanie muzyki tutaj do polskich filmów i tam w Stanach. Jak to wyglądało? Jaka to jest różnica? Bo to chyba jednak jest dosyć poważna różnica. Pracy tam i pracy tu.
No to jest odpowiedź, dlaczego tu jestem, a nie tam. No bo ten rygor pracy i Kilar pisząc Coppolę dostał zawału. Dlatego, że to jest tak wielki stres i to jest ten tłum ludzi, którzy siedzą człowiekowi na głowie i wyrywają kartki z kolejnymi. To jest niewiarygodna historia. Znaczy ja nie wiem jak teraz, bo ja już nie pisałem amerykańskiego filmu z 5 lat muzyki. A tam się cały czas to zmienia. No wtedy jeszcze, aha. No w każdym razie...
Nawet wtedy, kiedy byłeś, kiedy pisałeś, jak to wyglądało tam?
No co, no... Pierwsze wrażenie jest w pisaniu muzyki filmowej, kiedy się ogląda film, zawsze jest decydujące pierwsze wrażenie. Jak ten film, czy ja jestem w stanie napisać muzykę do tego filmu? To jest tak, jak się ogląda i jak mnie zaproszono na... pierwszy film dopisałem z Mickey Rourke, to był taki jakiś psychologiczny, tajemniczy, dziwny film, a drugi wielki, i to był dosyć mały budżet, a ten drugi film z Jackiem Nicholsonem, ogromne pieniądze, ekipa, no najwybitniejszy Jennifer Lopez, tam już nie pamiętam, Michael Caine, to ogromne nazwiska. I ja zostałem zaproszony na projekcję tego filmu, pojechałem do Los Angeles i ja miałem jeden problem, żeby się nie wywalić na przykład jak idę, a oni mieli problem, czy ja się zgodzę pisać tę muzykę. Ja nie wiedziałem, że oni mają taki problem, czy ja się w ogóle zgodzę. Ja się bałem, że zemdleję tam, że umrę. No więc jak obejrzałem ten film, to się ostatecznie zgodziłem. No i wtedy zresztą Bob Rafelson, który był producentem filmu Easy Rider na przykład, to jest wielka, legendarna postać w Stanach i to jest...
Pięć łatwych utworów.
Tak. No. Listonosz.
Tak.
No i tak dalej. I to jest stara szkoła, to już nie ma w tej chwili. To jest taki Wajda Hollywood. To jest przyjaciel zresztą Jerzego Skolimowskiego. I praca z nim była wspaniałym przeżyciem, wielką taką, do dzisiaj zresztą jesteśmy w jakimś kontakcie. Natomiast całe to otoczenie facetów z kolczykiem, z takimi kitkami w krótkich spodniach, którzy byli uśmiechnięci od początku do końca, przynosili kanapkę, rozmieniali pieniądze, płacili za... Następnie przywracali do domu, przebierali się w mundur Gestapo, który był ich mundurem drugą skórą, prawdziwą. Bo to było wszystko przebieranka, taka przebieranka na użytek tego, że my jesteśmy fajni ludzie. Potem się dowiedziałem, że bo to nie, od razu tego nie rozpoznałem dopiero, bo jak skończyłem ten film, się okazało, że wszyscy pisali raporty, co kto powiedział. Spotkanie towarzyskie, oglądamy film, czy tam rozmawiamy, idziemy do knajpy, po czym powstaje raporcik, ten powiedział to, ten zrobił, pali dużo papierosów i tak dalej, dalej. To jest normalny, przyjęty sposób pracy. Dla nas jest, przepraszam, donosicielstwo jakieś. No. Tymczasem jest to jeden, bo to jest fabryka, to jest machina, to jest wielkie pieniądze zaangażowane, więc oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład okazało się w pewnej chwili, że kompozytor jest narkomanem, czy że idzie do więzienia, bo ma nie wiem, kleptomanię, czy coś takiego, więc bo wtedy cały projekt wali się i wszystkie te ubezpieczenia, no to jest po prostu kompletnie inna historia niż... Więc gdzieś tam oni się musieli ubezpieczyć na tę okoliczność, wysyłając... Ja miałem czterech asystentów, z których trzech było Polakami, to znaczy mówiącymi po polsku ludźmi. I myślałem, że oni są po prostu tacy uprzejmi.
A ingerencje natury artystycznej?
Nie, to jest... To trzeba oddać... Oczywiście, że do dzisiaj bywa tak, do dzisiaj, znaczy zdarza się tak, że zmienia się kompozytora już po napisaniu muzyki i do dzisiaj uważa się w Ameryce, że to jest katastrofa, ale że trzeba to zrobić, no ale to nie liczy się, że wydało się 10 milionów dolarów na tę muzykę, trzeba mieć nową. Więc ten stres jest absolutnie, no jest wielki. Dlatego kiedy inna historia jest z operatorami. Operator jest człowiekiem, który jest w żywym kontakcie cały czas z ekipą. Widać jego, cały czas widać jego pracę, jego przecież jest podgląd i tak dalej. I natomiast muzyka jest taką rzeczą metafizyczną, przepraszam za wyrażenie, i którą no, trudno zważyć. No, jeżeli tłum ludzi stoi nad głową i mówi, no to napisz teraz, jest ci z pozoru coraz trudniej pisać, prawda? No ale na przykład no właśnie ta sytuacja stresowa też dopinguje i ludzie piszą genialne partytury właśnie w tych i z tego, co ja się, czego się dowiedziałem od agenda, że na przykład Ennio Morricone nie zgodził się na pisanie amerykańskiej produkcji, tam warunek, dobra, mamy dla ciebie pracę, a przyjeżdżasz, siedzisz tam. To już jest poza dyskusją, że to jest niemożliwe, bo wtedy człowiek się pomału staje kim innym po prostu.